To jest to, że my poznajemy świat przede wszystkim sercem, ale i przy pomocy zmysłów. I nieraz te zmysły stoją w sprzeczności z poznaniem serca. Jeśli ktoś, kogo nie lubimy bardzo, osiągnie jakiś sukces, no to musimy przyznać, że ten sąsiad, którego nie lubię, dom zbudował piękny. Ale serce się buntuje i powiemy, pewnie nakradł, pewnie mu się zawali, a może to nie jego. I serce próbuje zaprzeczyć zmysłom. I nieraz w 100% nie przyjmujemy oczywistych prawd. A w tamtym świecie już nie będziemy poznawać zmysłami świata, tylko sercem. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął po środku i rzekł do nich, pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich, pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego, widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich, jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł, pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza, podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce, podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział, Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus, uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, kiedy się czyta fragmenty Ewangelii opisujące spotkania zmartwychwstałego Jezusa z niewiastami, z uczniami, to uderza w sposób taki oczywisty fakt, że oni mieli jakiś problem z rozpoznaniem Jezusa. Po 3 dniach, po 4 dniach rozmawiali z Nim, On był blisko, uczniowie do Emaus szli z Nim parę godzin i nie poznawali Go. I Jezus wtedy, chcąc im się dać rozpoznać, nie mówił, przyjrzyjcie się mojej twarzy, podejdźcie bliżej, spójrzcie z profilu. Nie, nie. Jezus się im dał rozpoznawać wszystkim po znakach miłości, po oznakach miłości i to czułej miłości. Maria Magdalena poznała Go dopiero, jak do niej powiedział jej imię, Mario. Dopiero rozpoznała w Nim Jezusa. Apostołowie, jak łowili ryby i nic nie złowili, to dopiero Jan rozpoznał Chrystusa, kiedy Jezus im powiedział, zarzućcie sieciami, złowili dużo ryb. Kiedy im Jezus zafundował połów ryb cudowny. Uczniowie do Emaus rozpoznali Go po tym, jak połamał chleb. Nieprawdopodobne. Siedzieli z Nim przy stole i Go nie poznawali. Wziął chleb, połamał, poznali. To jest Jezus. To jest bardzo skomplikowany problem, że Jezus jest już w ciele swoim uwielbionym. Jest już w tamtej rzeczywistości. Oni mogą widzieć, widząc Jezusa, widzą już tamtą rzeczywistość. Chrystusa, który przechodzi przez drzwi. Dzisiaj 2 razy to było napisane. Pomimo drzwi zamkniętych On przeszedł. A tamtą rzeczywistość postrzega się tylko sercem. Jeśli ktoś ma serce zalęknione, skoncentrowane na sobie, to może z Jezusem i 10 godzin w jednym przedziale jechać i nie rozpozna Go. Nie po rysach twarzy, nie po teologii, nie po wiedzy, nie po zrozumieniu się poznaje Jezusa, tylko po sercu. Jezus, chcąc właśnie im to serce jakoś ożywić i zwrócić na siebie, dawał im chleb, mówił ich imię, pomagał im w trudnej sytuacji, kiedy nie mieli co jeść i oni rozpoznawali, to jest On. On ich dowartościowywał. Czule powiedział Mario, połamał dla nich chleb i dał im z jakimś wzruszeniem wewnętrznym. Ich serce doznawało takiej otuchy, jesteśmy coś warci, skoro ten człowiek nam daje chleb, skoro do mnie mówi moje imię tak czule. To jest to, że my poznajemy świat przede wszystkim sercem, ale i przy pomocy zmysłów. I nieraz te zmysły stoją w sprzeczności z poznaniem serca. Jeśli ktoś, kogo nie lubimy bardzo, osiągnie jakiś sukces, no to musimy przyznać, że ten sąsiad, którego nie lubię, dom zbudował piękny. Ale serce się buntuje i powiemy, pewnie nakradł, pewnie mu się zawali, a może to nie jego. I serce próbuje zaprzeczyć zmysłom. I nieraz w 100% nie przyjmujemy oczywistych prawd. A w tamtym świecie już nie będziemy poznawać zmysłami świata, tylko sercem. Jeśli ktoś nie będzie chciał widzieć Boga, nie będzie Go widział, zupełnie Go nie będzie widział i będzie całą wieczność w piekle. Chrystus nam się daje poznawać po miłości. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii przeczytanym też, kiedy przyszedł do nich, stanął po środku, powiedział pokój wam i natychmiast pokazuje im swoje rany na rękach, na nogach. Proszę zwrócić uwagę, że chyba ludzie niczego tak nie ukrywają jak swoich ran i tych fizycznych. Często mówimy do kogoś, słuchaj, dzwonimy, wiesz, jestem w szpitalu, ale nie odwiedzaj mnie, bo jestem po operacji, wiesz, cały pokrojony, te sączki tam, te... nie odwiedzaj mnie, wiesz, jak trochę się mi to pogoi, to cię zaproszę. Ludzie robią operacje plastyczne, żeby tylko nie było jakiegoś zranienia. Jeśli ktoś ma jakieś zranienie, jeśli ktoś ma jakąś oznakę kalectwa, to zakłada golf, to zakłada jakieś tam specjalne ubranie. Chcemy ukryć rany. Rany pokazujemy najbliższym. Lekarzowi pokazujemy rany, mążonie, ale to też nieraz. Są ludzie, którzy absolutnie nie pojadą nigdy na żadne morze, bo są poranieni, bo mają jakieś rany. I podobnie jest z ranami ducha. Ukrywamy swoje zranienia. Wielu z nas jest bardzo poranionych i chcemy to ukryć. Wszystko u mnie w porządku. Jesteśmy pracowici, jesteśmy wykształceni, jesteśmy zawsze na topie, nie dajemy się, a potem wracamy do domów, zamykamy drzwi i płaczemy. A następnego dnia makijaż, otarcie łez i znowu idę twardy. Wcale nie jestem mięczakiem. A Jezus pokazuje im swoje rany. Pokazać swoje rany to wprowadzić kogoś w najintymniejszy świat. I Jezus właśnie się po tym chce dać poznać apostołom, że ja was wprowadzam w swój świat. Dopiero jakoś niedawno zwróciłem uwagę, że kiedy Jezus opowiadał te przypowieści o miłosierdziu swoim, o miłosiernym Samarytaninie, o miłosiernym ojcu, to zarówno w jednej, jak i w drugiej przypowieści jest napisane, że jak ten ojciec zobaczył tego syna z daleka, że jak ten Samarytanin zobaczył tego pobitego człowieka, jest ten sam zwrot. Wzruszył się głęboko. Kochani, może nieraz ktoś nam pomoc okazać. Masz tu pieniądze, masz tu chleb, masz ubranie, ale zrobi to po prostu służbowo. Natomiast Chrystus nam daje to, czego my tak oczekujemy. Wzruszył się głęboko, wzruszył się. Jesteśmy zszokowani, nieraz jesteśmy gdzieś u lekarza, mówimy, słuchaj, pomógł mi, ale wiesz, jak on się przejął moją chorobą? Słuchaj, nieprawdopodobne, on się nade mną pochylał, dzwonił do mnie do domu, czy się panu poprawiło, to ja może przyjadę, zmienię panu opatrunek. Co za lekarz, on się mną wzruszył. Nie tylko, że wykonywał swoje obowiązki. Miłosierdzie Boże polega na tym, nie że ty komuś dasz pieniądze, tylko że się jeszcze wzruszysz nad tym człowiekiem. Wzruszył się głęboko i Chrystus pokazuje rany, jakby chciał uczniom powiedzieć, wejdźcie w mój najintymniejszy świat, bo te rany przypominały oczywiście Golgotę, gdzie Jezus się obnażył przed ludzkością do końca. Nie sposób w tych dniach nie powiedzieć o ranie, nowej ranie naszej ojczyzny, gdzieś tam pod Smoleńskiem. To jest w ogóle tak dziwne, że tam pod Smoleńskiem i pod Katyniem to taki kawałek polskiej ziemi jest. I tak sobie wczoraj pomyślałem, że jak Maryja Jasnogórska ma dwie rany cięte na policzku i to oblicze jest piękne, tak od wczoraj Polska tam na wschodzie ma takie dwie rany. Pierwsza to Katyń, a druga ta wczorajsza katastrofa. I Chrystus pokazał rany, żeby go rozpoznać. Chrystusa rany już nie krwawiły, już były zabliźnione, chociaż to trudno powiedzieć, bo to ciało właśnie, tak jak mówię, było nie z tego świata. Ale były te rany widoczne, oni je widzieli. Oby się i ta polska rana pod Smoleńskiem zabliźniła tak zdrowo, bo proszę Państwa, Państwo wiecie z doświadczenia, że ranę można rozdrapywać. I wtedy ona, mówimy, wiesz, tak paskudna taka rana, bo drapie się i nie może się zagoić, albo rana może doznać zakażenia. To jest wtedy bardzo niebezpieczne, kiedy otwarta rana się zakazi. Grozi to naprawdę wielkimi konsekwencjami. I my się modlimy, żeby ta polska rana pod Katyniem, pod Smoleńskiem się zabliźniła, żeby nikt jej nie rozdrapywał, żeby jej nikt nie zakaził jakimś brudem moralnym, jakimś instrumentalnym traktowaniem tej świętej rzeczy, tragicznej, ale świętej rzeczy, która się wczoraj dokonała. Proszę zwrócić uwagę, dzisiaj jest Niedziela Miłosierdzia, tyle tych treści mamy w sercu w tę dzisiejszą niedzielę, że kiedy Jezus na obrazie namalowanym według instrukcji siostry Faustyny idzie do nas, to odsłania rany. Są widocznie rany, tu niektórzy z Państwa mogą spojrzeć sobie tutaj w bocznej nawie, stoi ten obraz miłosierdzia. A każdy go zna, każdy powinien go jakoś, mówię to powinien w cudzysłowie, mieć w domu. Jezus, kiedy błogosławi, prawą ręką widać tam ranę, Jezus na nogach ma rany. Jezus idzie do nas z ranami, nie idzie z pięścią, nie idzie jako właśnie służbowy specjalista od pomocy społecznej, tylko nam pokazuje to, co ma najintymniejszego. Ja Cię zbawiam najgłębszą głębią mojego serca. Kochani, to jest bardzo ważny problem tego rozpoznania Chrystusa. To jest problem kluczowy dla nas, dlatego że od tego zależy całe nasze życie. Czy my rozpoznamy Chrystusa i rozpoznamy w Nim Zbawiciela? Dosłownie tydzień czy dwa tygodnie temu taki pewien 50-letni pan zadał mi takie pytanie, ale widziałem, że mi zadaje to pytanie z serca. Proszę księdza, czy ksiądz widzi Jezusa? Bo ja zupełnie nic. Ja się modlę, ale zupełnie cisza i pustka. No i przyznam, że poruszył mnie postawieniem tego pytania. My mamy problem właśnie ze zrozumieniem i z odkryciem Jezusa, dlatego wielu ludzi odkrywa Chrystusa, odkrywa Zbawiciela, odkrywa swojego Mesjasza w demonie, który otumanił Ewę i Adama, podrzucając im właśnie takie uczucia, wiesz, Pan Bóg to On cię nie kocha, Pan Bóg to ci zabronił jeść ten owoc, a spożyj, a nic ci się nie stanie, a będziecie wielcy. Proszę Państwa, kto z nas tego nie przerabiał? Wszyscy to przerabiamy. I my mówimy, to jest zbawienie. Ludzie mówią, seks to jest zbawienie, forsa zbawienie, kłamstwo zbawienie, wielkość pycha zbawienie. I następuje tragedia. Następuje wielkie zakłamanie, zepsucie tej busoli, która ma nam pokazywać świat. I grzech pierworodny nas właśnie tak otumania, który dziedziczymy po naszych prarodzicach. Wspomnę jeszcze, właśnie mówiąc o grzechu pierworodnym, kochani, grzech pierworodny, kiedy Pan Bóg zabronił im jeść owoców, a oni go jednak zjedli, to nie było coś takiego, jak my, będąc dziećmi, mieliśmy zabraniane przez naszych rodziców, nie jedz tego ciastka, nie jedz tego cukierka. Myśmy nieraz zjedli, potem byliśmy smutni, mieliśmy wyrzuty sumienia. Grzech Adama i Ewy, chociaż w sensie formalnym, no zjedli owoc zakazany. No to no, wielu z nas zjadło rzecz zakazaną, czy wypiło coś, czego nie powinni pić. Ale to nie był taki grzech. Proszę pamiętać, Adam i Ewa do tego momentu kuszenia i grzechu nie wiedzą w ogóle, co to jest zło. W ich świecie nie ma zła. My zło znamy od dzieciństwa. Tam nie było w ogóle zła. Bóg był absolutnie przyjacielem, światem, powietrzem, słońcem. I nagle w ten czyściutki świat, czyściuteńki świat wchodzi grzech. I to nie jest taki skutek, że oni teraz się głupio poczuli. Oj, Panie Boże, głupio się czujemy, mamy wyrzuty sumienia. Grzech pierworodny dla Adama i Ewy, proszę mi wybaczyć, to było jakby kogoś pałką w głowę uderzyć. Oni zupełnie tracą tożsamość. Oni nie wiedzą już, kim są, kim jest Bóg, po co żyją, jaki jest sens życia, co jest wartością. Pozwolę tutaj odwołać się do filmu, i wersja przedwojenna i powojenna, filmu Znachor. Państwo pamiętacie ten scenariusz, znany wielki profesor Rafał Wilczur. Żona go rzuca, ucieka z córką, on idzie do knajpy pić wódkę, upija się, tam przestępcy jacyś go osaczają, pobili go strasznie, zabrali mu pieniądze i on się rano budzi i nie pamięta, kim jest, nic nie wie, gdzie mieszka, jaki zawód, jakie imię, nazwisko. I policja go oczywiście łapie jako jakiegoś przybłędę i go przesłuchują, imię, nazwisko, on nic nie potrafi powiedzieć. I potem znowu jakieś przesłuchanie, on już ma dość tych przesłuchań, bo nic nie może powiedzieć o sobie. I kradnie akt urodzenia wtedy na policji. Tam się policjant odwraca i on z biurka kradnie akt urodzenia. I zaczyna się nazywać już nie Rafał Wilczur, Antoni Kosiba. Idzie na wieś i najmuje się do młyna. I tak by pewnie życie skończył, tylko jedno zagadka, że jak patrzy na chorych, to wie, na co oni są chorzy i wie, jak to się leczy. Kochani, wielu z nas totalnie nie wie, kim jest. Może totalnie to nie, ale żyjemy we mgle. Żyjemy we mgle. Pamiętam wyznanie jednego pana, prawie ze łzami mówił: proszę księdza, mam synka. Ja go tak kocham. Ja go tak kocham. Gdyby ktoś go chciał skrzywdzić, to po prostu bym, no nie wiem, co zrobił. Gdyby mój syn zachorował, oddałbym wszystko. Syn jest moją radością, sensem. A kiedy ten syn zarysował mi 5 centymetrów lakieru na samochodzie, uderzyłem go 2 razy w głowę, wymyślałem i wściekłem się na niego. Proszę księdza, co we mnie siedzi? Kobieta, która jest psychologiem i pracuje w poradni, mówi: proszę księdza, cały dzień radzę ludziom w ich problemach małżeńskich i rodzinnych. Udzielam rad żonom, matkom, dzieciom. Wracam do domu, włączam internet, wchodzę na czata i proszę obcych facetów, żeby mnie przytulili. A ja następnego dnia radzę to kobietom, co mają robić, kiedy mają pokusę siedzenia. Kim ja jestem? Kim ja jestem? Zgubiliśmy swoją tożsamość. Zgubiliśmy swoją tożsamość. Jest taka piękna, już jedna z ostatnich scen tego Znachora, kiedy on jest w sądzie oskarżony przez miejscowego doktora, że praktykuje jakieś podejrzane jakoby metody pseudomedyczne. Państwo pamiętacie, wezwany z Warszawy lekarz jako ekspert patrzy na tego Znachora, starego, zniszczonego człowieka i mówi: wysoki sądzie, to nie jest Antoni Kosiba, to jest profesor Rafał Wilczur i jemu się dopiero budzi pamięć. Ja tak w Niedzielę Miłosierdzia Bożego mam taką nadzieję, że kiedy nam diabeł na sądzie ostatecznym, a zrobi to, wytoczy proces sądowy i będzie walił wszystko o naszych brudach, Panu Bogu, wszystko. A diabeł zna wszystkie nasze grzechy i będzie mówił: Boże, to zrobił, to zrobił, to zrobił. To wierzę, że Chrystus powie: Boże Ojcze, to nie jest erotoman, to nie jest chciwiec, to nie jest podły człowiek, to jest ten, za którego ja oddałem życie. To jest jego prawdziwe imię. Że Chrystus nas wybroni przed sędzią surowym na sądzie ostatecznym. Surowym znaczy rzetelnym. I powie nam, jakie jest nasze imię, które on nam na krzyżu wysłużył, odzyskał, wydobył z otchłani grzechu. Jezus pragnie nas obudzić ze snu. To jest nasz problem. Obudzenia ze snu. Jeszcze jeden film pozwolę sobie przytoczyć. Do niego często wracam. Jest przepiękny. Piękny umysł. Państwo pamiętacie też w 2 zdaniach. John Nash, genialny matematyk chory na schizofrenię. Ma urojenia, ludzi widzi, którzy go chcą wciągnąć w jakieś szaleńcze pomysły. Ta choroba sięga tak głęboko, że on się staje niebezpieczny dla rodziny. I żona wywozi dziecko z domu, ale sama wraca i mówi: John, czy ty mógłbyś mnie skrzywdzić? On mówi: nie wiem. On sobie zdaje, że jego choroba jest ciężka, że jak mu się coś uroi, to może i skrzywdzi żonę. On mówi: po czym ja mam poznać, co jest prawdziwe? Po czym ja mam poznać, co jest prawdziwe, kiedy ja mam te zjawy, zwidy, obrazy? I ta przepiękna scena, kiedy żona dotyka jego policzka i mówi: John, to jest prawdziwe. Bierze jego rękę na swój policzek i mówi: to jest prawdziwe. Kładzie jego rękę na swoim sercu, mówi: patrz, to jest prawdziwe. Kochani, kiedy się nam nasza diabelska schizofrenia posunie do przodu, przyjdź do kościoła i jak ksiądz stanie przed tobą z komunią i powie: to jest ciało pańskie i cię będzie chciał nakarmić chlebem Bożym, to jest prawdziwe. Nie internet, nie chciwość, nie masturbacja, nie cudzołóstwo, tylko to jest prawdziwe. Jak uklękniesz przy konfesjonale i ksiądz ci powie: idź, ja odpuszczam tobie grzechy, to jest prawdziwe. Jak przyjdziesz do kościoła i słyszysz w Biblii słowa: choćby matka zapomniała o swoim niemowlęciu, ja o tobie nie zapomnę, to jest prawdziwe. Nie ten głos dzieciństwa, że jesteś beznadziejna, gruba, głupia, to nie jest prawdziwe. To jest schizofrenia. Chrystus chce nas obudzić. On budził ze snu właśnie ich wtedy, kiedy oni zamknięci w wieczerniku, kiedy idący do Emaus, kiedy wrócili na łódź i zaczęli łowić ryby, Chrystus ich budzi. Posłuchajcie głębi serca, tego najbardziej pragniemy. Tego najbardziej pragniemy. Mówię to do ludzi, wiem, że praktykujących, tak, wierzących i praktykujących, no jesteście w Kościele, jesteśmy w Kościele. Ale proszę czuwać, bo religia może też być snem. Religia może się stać snem. I wiele można by w historii ludzi opowiedzieć i w dziejach Kościoła, że religia stała się snem. Kochani, nie można nam oczywiście księżom nic mówić, co słyszymy w konfesjonale, ale kiedy słuchałem tych spowiedzi wielkopostnych i niektórzy ludzie, przychodząc z grzechami ciężkimi, wyznawali swoje winy przez 15 sekund. 15 sekund. Więcej nie pamiętam. To mi się przypominali ci, którzy potrafią przepraszać psy, tuląc pieska do buzi, mówiąc: pieseczku, pani cię nie wyprowadziła, pieseczek się na panią nie gniewa. Pani się już poprawi, pieseczek się nie gniewa. A w konfesjonale przed Bogiem 15 sekund i więcej nie pamiętam. I ci ludzie odchodzą od konfesjonału i są dalej we śnie. Nie wiedzą, czy są dzieckiem Boga przyjętym przez Stwórcę, czy są religijnymi cwaniakami, którzy nawet w tej kolejce w Kościele Świętej Anny odstali, ale w ogóle do nikogo nie wrócili. I po czym to poznajemy? Ten ciągle ćmiący się niepokój na dnie serca. Ciągle ćmiący się niepokój na dnie serca i pytanie, kim ja jestem, co ja jestem wart. Drodzy Państwo, Pan Jezus miłosierny wychowywał tych apostołów, Piotra. Ten proces formacji Piotra jest jakoś szczególnie w Ewangelii zaznaczony. Strofował Piotra, potrafił powiedzieć: idź precz, szatanie, schowaj miecz. Ale wiecie, czym go dotknął do głębi serca? Kiedy Piotr się obudził? Jak Jezus mu spojrzał w oczy na dziedzińcu świątyni. To są metody wychowawcze Jezusa. Mario, połów ryb, połamany chleb i spojrzenie w oczy. Tak, Jezus mnie i ciebie nieraz postawi do pionu, ale to jest jego ostatnia metoda pedagogiczna. I dlatego na obrazie Jezusa Miłosiernego, jeśli ktoś z Państwa ma ten obraz w domu, a radzę kupić sobie nawet pocztóweczkę za 50 groszy, obrazek za 20 groszy i mieć w portfelu, jak Jezus niesamowicie patrzy w oczy tego, który stoi przed obrazem. Kochani, może ktoś z Was jest zawiedziony, że w tych momentach takich dla Polski ja nic nie mówię o Panu Prezydencie i o wydarzeniach ze Smoleńska, ale ja o tym mówię, bo Polska się na chwilę przebudziła. 5 lat temu się przebudziła, pamiętacie? Byliśmy inni. To są rzeczy nieprawdopodobne. Jestem przekonany, że są w tej chwili ludzie, którzy nie cierpią jakiejś publicystyki, a kochają filmy, a w tych dniach siedzą przed telewizorem i chłoną rozmowy o Panu Prezydencie i o tej katastrofie, a gdyby ktoś im puścił film, to by byli zgorszeni, zbulwersowani. Coś się nieprawdopodobnego z nami dzieje. Dzisiaj na 12 z księżmi się dziwiliśmy, cały plac przed Świętą Anną, klęczących ludzi na podniesienie. Obudziliśmy się na chwilę. Wzajemny znowu szacunek, jak 5 lat temu. Politycy z życzliwością, my tacy spokojni, zdyscyplinowani. Jest czas, żebyśmy w tym obudzeniu przeprowadzili rozmowę z Jezusem, jak John Nash ze swoją żoną. Panie Jezu, a jak ja za 2 tygodnie zasnę? Już mnie prezydent nie będzie nic obchodził. Pochowają go, programy wrócą do normalnej ramówki. Panie Jezu, po czym ja znowu poznam? Ja się boję zasnąć. Pamiętajcie, co Chrystus mówi. To jest prawdziwe. Moje rany, to jest prawda. Komunia Święta, to jest prawda. Odpuszczenie grzechów, to jest prawda. Jestem najdalszy od tego, żeby mówić: Pan Bóg chciał tej katastrofy, Pan Bóg powołał Pana Prezydenta. Ja nie wiem, co Pan Bóg chciał i to można się domyślać, ale lepiej ostrożnie. Ale jedno wiem, że Pan Bóg wykorzystuje nawet rzeczy złe po to, żeby uzyskać dobro. I skoro się ta tragedia wydarzyła, i skoro żeśmy się tak przejęli, i skoro żeśmy się jakoś obudzili, to wykorzystajmy to. To wykorzystajmy. Pamiętacie, jak żeśmy się 5 lat temu cieszyli, kibice się godzą, jeszcze miesiąc nie minął i tłukli się z powrotem na stadionach. Więc zabezpieczmy się przed snem, który z powrotem będzie wracał, bo szatan ciągle chce nas uśpić. Ciągle chce, żebyśmy ukradli czyjąś tożsamość, akt urodzenia, żebyśmy ukradli. Nie wiem, kim jestem, ale będę tak, jak wszystkie moje koleżanki w pracy. Nie wiem, kim jestem, ale będę mówić tak, jak w telewizji mówią. Nie wiem, kim jestem, ale będę się śmiać z tego, z czego się wszyscy śmieją. I będę robić to, co wszyscy robią. Ten popęd taki stadny jest dla nas bardzo niebezpieczny. Nie wiem, kim jestem, ale na wszelki wypadek zrobię tak, jak mi ktoś mówi. To jest takie charakterystyczne. Nieraz dziwimy się naszym nerwom. Niedawno przeczytałem, nasza wściekłość bierze się z tego, że oddaliśmy siebie pod władzę innych. Oni nami rządzą. Przyjaciółka, koleżanka, telewizor, bohater z filmu. On nami rządzi. I my to czujemy i jesteśmy wściekli. Nie jesteśmy sobą. Zbudź się, ośpiący, a zajaśnieje ci Chrystus. Modlimy się za pana prezydenta, modlimy się za Polskę. Sytuacja niesamowita, jeszcze takiej nigdy w tym kraju nie było, przynajmniej po wojnie. Ale módlmy się też za nas, żebyśmy nie zasnęli, żeby coś ocalało. To proszę państwa sobie naprawdę gdzieś zapisać, postawić jakiś znak, że jak ta schizofrenia wróci, żebyśmy się dziwili i coś sobie przypominali. Żebyśmy, bo nieraz mówimy złe rzeczy o naszym społeczeństwie, ale proszę zwrócić uwagę, to jest piękne, że coś nas potrafi tak wzruszyć, że coś nas tak potrafi wzruszyć. To znaczy, że nie wszystko umarło. Nie wszystko umarło. Coś żyje. I Jezus miłosierdziem swoim, spojrzeniem w oczy, dobrocią, chce to rozdmuchać. Wielki płomień wiary nas, naszej osobistej, naszych rodzin, całego naszego narodu. Powstańmy.